Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Witam, zapraszam Państwa do starego, klimatycznego domu w Stęszewie. Gospodarze, a są to artyści, ona malarka, on lekarz i poeta, opowiadają o swojej pracy i dzielą się wrażeniami z podróży do Włoch.
No dla nas pobyt w ubiegłym roku, byliśmy 3 tygodnie we Włoszech, no w zasadzie to było wstrząsające. Florencja pusta, Rzym pusty. Idziemy do bazyliki, a w tej bazylice jestem ja, Grażyna, Marcin Cyrulski i może jakaś zakonnica, nie? No po prostu pusty Rzym. Takie piękne zdjęcie zrobiłem żonie na schodach hiszpańskich, jak modelka, ale jedyna, nikogo więcej na tych schodach hiszpańskich nie było.
Włochy i Grecja są szczególnie bliskie bohaterom dzisiejszych spotkań. Przybliżają oni kulturę i sztukę grecką, uczą greki i łaciny w Polsce, w której klasyczne języki są coraz bardziej zapomniane. Kiedyś w Stęszewie, w którym jesteśmy, łacina musiała być na porządku dziennym. To jest Stare Miasto. A jaka jest jego historia? Opowiedzą o tym pokrótce autorki książki Stęszew i okolice, Marta Popenda i Katarzyna Jóźwiak, która kieruje Regionalnym Muzeum w Stęszewie. I tam, w centralnym punkcie miasta, zaczynamy stęszewską opowieść.
Muzeum Regionalne mieści się przy samym rynku. Można się domyślać, patrząc na te fotografie, że autor ich chodził tymi ulicami. Jest ryneczek, stare latarnie, gdzieniegdzie niska zabudowa. Wychodzimy z tych starych kamienic, zostały jakieś?
Tylko jedna.
Ta jedna, w której jesteśmy?
Ta jedna podcieniowa się zachowała, bo kiedyś naokoło rynku były wszystkie kamienice podcieniowe, ale Stęszew często ulegał pożarowi, a gaszenie pożarów było dosyć trudne, jak wszystko było zbudowane z drewna i zachowała się tylko ta jedna kamienica podcieniowa i to jest najstarsza. Ale są też kamienice budowane na początku XIX wieku i tutaj na tej właśnie stronie, na której jest muzeum, tutaj są najstarsze kamienice.
Jak dawniej żyło się w Stęszewie, to można sobie wyobrazić na podstawie eksponatów, które są tutaj prezentowane, na przykład stroje.
I takim najciekawszym elementem tutaj tej wystawy jest suknia ślubna, która ma przeszło 100 lat. Została przekazana przez bardzo znaną w Stęszewie rodzinę Paciorkiewiczów, przekazana do muzeum. 2 lata temu została ta sukienka odnowiona. I muszę powiedzieć, że wszyscy, którzy wejdą do muzeum, to najpierw patrzą na tą piękną suknię ślubną i mówią, a jaka piękna suknia, żeby dzisiaj można było taką kupić. No dzisiaj już raczej się nie kupi, bo tutaj wszystkie elementy zdobienia tej sukni wykonane są ręcznie, z pieczołowitością. Naprawdę widać, że tutaj dużo czasu poświęcono. No dzisiaj już ludzie nie mają tyle czasu, żeby tak piękne suknie tworzyć.
Panna Paciorkiewiczówna musiała być smukła.
Dokładnie, bo ta sukienka właśnie o tym świadczy, że to była na pewno szczupła, wysoka panna, która szła do ślubu z tej rodziny. Ale oprócz tutaj tych stroi ludowych mamy sprzęt, który kiedyś był używany przez mieszkańców Stęszewa, bo to są głównie eksponaty, które zostały podarowane naszemu muzeum przez mieszkańców, przez przejezdnych ludzi, którzy po prostu tu kupowali dom, przejęli go, nie mieli co zrobić z zawartością, chcieli się pozbyć tego, przywozili do muzeum z pytaniem, czy my to przyjmiemy. My wszystko przyjmujemy, bo uważamy, że to wszystko ma swoją historię i może się tutaj ludziom spodobać. I dlatego też mamy i skrzynie posażne, i sprzęty używane kiedyś, maszyny, maszynę szewską, maszynę kuśnierską, singerkę popularną, maszynę do szycia, która tutaj właściwie była taką najważniejszą maszyną, bo inne marki też były, ale Singer był, jak wiadomo, taką wiodącą marką maszyn do szycia. Mamy sprzęty takie domowe, które tutaj były używane do pieczenia chleba, dzieże, łopata do wsadzania do pieca chleba, mamy beczki do kiszenia kapusty, mamy maszyny masarsko-wędliniarskie, jak maszyna do robienia kiełbasy, cała wykonana z drewna. Mamy sprzęty pszczelarza, które tutaj nam pan pszczelarz przekazał. Mamy centryfugę do oddzielania śmietany od mleka, kierzynki, kołowrotki. To wszystko można tutaj u nas zobaczyć.
Historia Staszewa zaczyna się kiedy?
Wiążemy ją jednak z Grodem Poznańskim i zwykło się uważać, że Staszew jak gdyby wyrósł przy trasie, może szlaku raczej handlowym, który łączył Poznań z miastami śląskimi, z Wrocławiem przede wszystkim. Także jeśli chodzi o pierwsze wzmianki takie historyczne, to jest koniec XIII wieku,
1298 rok. Źródła kościelne wspominają Staszew przy okazji nowego podziału administracyjnego dekanatu poznańskiego.
Na pewno wtedy już, czyli w końcu XIII wieku, na pewno funkcjonował tu zarówno kościół, jak i stał tutaj gród na tak zwanej pańskiej naszej tutaj górze.
Tutaj jedyną taką pamiątką po tym grodzie na Pańskiej Górze są drzwi żelazne, które znajdują się tutaj u nas w muzeum. Gród już co prawda nie istnieje, bo legenda głosi, że w czasie najazdu szwedzkiego Szwedzi zniszczyli ten gród, ale zachowały się te drzwi, ponieważ podobno Szwedzi swoich rannych z tej bitwy wynosili na tych drzwiach i te drzwi zostały potem wmurowane jako drzwi w kościele. I służyły w tym kościele do 70 roku, jako drzwi do zachrystii. I w 70 roku powstało muzeum w Staszewie i ówczesny proboszcz, ksiądz Wiktor Joachimczak, podarował te drzwi, które były właśnie w kościele, żeby przyciągały ludzi i świadczyły o tym, że Staszew miał swój gród na Pańskiej Górze. Najstarszy dokument to jest przywilej cechowy nadawany przez właściciela miasta cechowi rzemieślniczemu. I takim najstarszym cechem rzemieślniczym działającym w Staszewie jest cech kuśnierski. I tutaj mamy właśnie dwa takie przywileje, jeden z 1606 roku i drugi z 1644 roku. Mamy te przywileje oryginalne, spisane na skórze. I z takich ciekawszych rzeczy, jeszcze też bardzo starych, muszę powiedzieć, że Muzeum w Staszewie posiada oryginalny sztandar Bractwa Kurkowego z XVIII wieku i z tego co wiem, to jest najstarszy zachowany sztandar Bractwa Kurkowego w Polsce.
To było prywatne miasto, tak, miasto szlacheckie.
Tak, miasto należące...
A jaka rodzina to miasto?
Bardzo często zmieniało właściciela. Pierwszym udokumentowanym właścicielem był Przedpełk, ale byli i rodzina Myjomskich, i rodzina Pawłowskich była właścicielami Staszewa. Ostatnim właścicielem Polakiem był książę Antoni Barnaba Jabłonowski, który w 1798 roku sprzedał nasze miasto z okolicznymi wioskami przyszłemu królowi holenderskiemu Wilhelmowi I. Także od tego czasu Staszew był miastem holenderskim. Do czasu 1910.
Ale może stąd te wiatraki?
No nie wiem, czy stąd te wiatraki. Może tak. Z tym, że wiatraków już się tutaj w okolicach Staszewa nie zachował ani jeden.
Bo i Holendrów nie ma.
No nie ma i Holendrów.
Też wspomnimy o tym, że Przedpełk i ci pierwsi właściciele z pewnością wywodzili się z rodu Łodziów. Co jest bardzo ważne, bo w ogóle Łodziowie prawdopodobnie wywodzą się spod Staszewa. Tutaj jest wieś, która nazywa się Łódź.
Bardzo piękny kościółkiem.
Górka i tak dalej, dokładnie. Także tutaj to są te ich takie okolice rodowe.
Rodu Łodziów, tak. No i potem dokończę jeszcze moją myśl, że w 1910 roku rząd pruski przejął nasze miasteczko, no i było to miasteczkiem niemieckim do wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
Mieszkańcy Stęszewa mieli znaczący udział w Powstaniu Wielkopolskim.
Przywódcą tutaj naszym z okresu Powstania Wielkopolskiego był pułkownik Andrzej Kopa, który mieszkał w Trzcielinie, to jest też niedaleko Stęszewa, bo około 7 km w stronę Dopiewa. I on był dowódcą takim, który zwoływał tutaj tych pierwszych mieszkańców z tych terenów tutaj. Potem iż Szczebawia był dowódcą powstania, pan Pluciński. Bardzo znanym powstańcem tutaj ze Stęszewa jest pan Szyfter. Pan Józef Szyfter jest jednym z autorów szachownicy, która jest właściwie do dzisiaj na samolotach umieszczana. Był pilotem tutaj w Stęszewie i brał udział w walkach o Ławicę w Poznaniu.
A jakby wrócić do dwudziestolecia międzywojennego, kto tutaj mieszkał? Polacy sami?
Nie, właśnie to jest dla mnie osobiście to był największy, no taki szok chyba.
Zaskoczenie, nie?
Tak, nawet wcześniej, w średniowieczu, ile tu było Żydów na tych ziemiach.
Protestanci,
ile tu mieszkało
Niemcy.
Protestantów. Chociażby fakt, że był tutaj bardzo duży, praktycznie porównywalny z katolickim kościół protestancki. Też przecież mamy spisy ludności, gdzie bardzo jasno widać, jaki procent wysoki tutaj był właśnie ludności wyznania ewangelickiego. Wcześniej Żydzi, no to są też niesamowite historie. Kroniki szkolne, które tutaj mamy, są części pisane też po niemiecku. Także no, to jest niesamowite, że dzisiaj jakby tych korzeni nie widać chyba.
Nie, dzisiaj tutaj już mieszkają prawie sami Polacy, chociaż w ostatnim czasie można zauważyć napływ Ukraińców do miasta, bo naprawdę dużo, dużo osób mówiących po ukraińsku kręci się tutaj po naszym mieście i zagląda też do muzeum, patrzą co tu się dzieje, a przyjechali za pracą, bo z tego co wiem, jak rozmawiam tutaj z tymi ludźmi, to po prostu boją się tej wojny u siebie na Ukrainie i chcą jakoś godnie żyć, dlatego przyjeżdżają do Polski i jest tutaj ich coraz więcej w Stęszewie.
Czyli historia...
Kołem się toczy i powtarza się. Taką ciekawą rzeczą, która właśnie potwierdza tą regułę, że historia się kołem toczy, jest historia takiej wsi niedaleko Stęszewa, Tomiczki. Przed okresem I wojny światowej nie było tam w ogóle wioski. Ale Niemcy ściągnęli właśnie w tą okolicę i tutaj można powiedzieć dostawali chyba kredyty na bardzo dobrych warunkach na budowę swoich gospodarstw. I bardzo dużo rodzin niemieckich osiedliło się przed I wojną światową w Tomiczkach. No jak wiadomo wybuchła I wojna i jak się zakończyła potem Powstanie Wielkopolskie, to ci Niemcy wyjechali, zostawili tutaj te pobudowane z czerwonej cegły domostwa, tu była szkoła w tych Tomiczkach, mleczarnia swego czasu, także zostawili to i uciekli. I ciekawostką jest fakt, że te gospodarstwa poniemieckie zostały podarowane uczestnikom Powstania Wielkopolskiego. Nadano im po prostu te gospodarstwa. I oni rozwijali tą swoją działalność rolniczą z kolei do wybuchu II wojny światowej. Jak wybuchła II wojna światowa, to znowu wyrzucono Polaków z domu, którym byli od tego 19 roku i weszli Niemcy. I znowu Niemcy w czasie II wojny zasiedlili te domy do 45 roku. W 45 roku znowu Niemcy uciekli stąd, jak zbliżał się front i te domy z powrotem przeszły na własność polską. I to jest właśnie przykład na to, że historia kołem się toczy.
Te i inne zdarzenia związane ze Stęszewem znalazły się w książce Stęszew i okolice. Zarys dziejów do 1945 roku. Burmistrz Stęszewa Włodzimierz Pińczak napisał we wstępie, że impulsem do powstania tej książki były spotkania mieszkańców gminy, podczas których wyłaniały się różne opowieści o Stęszewie i innych gminnych miejscowościach. I tak wspólnym wysiłkiem powstał zarys dziejów Stęszewa. Fragmenty tej historii przekazały nam dyrektorka Muzeum Regionalnego w Stęszewie Katarzyna Jóźwiak oraz Marta Popęda, pod której redakcją ta książka powstała.
Jeżeli chodzi o Stęszew, to wokół niego jest aż 8 jezior, a jeżeli do tego dodać Wielkopolski Park Narodowy, to można pozazdrościć takiego bogactwa przyrody. To jezioro Łabędzie Piotra Czajkowskiego. Taniec, balet znalazły wyraźne odbicie w plastycznej twórczości Grażyny Strykowskiej. To być może właśnie te stęszewskie jeziora. Udajemy się do domu Grażyny Strykowskiej, malarki, autorki witraży i licznych rysunków oraz Macieja Greli, lekarza i poety. To jest dom pani dzieciństwa?
Tak. Moich rodziców i babci, a to już jest letnia pracownia moja i tutaj spędzam zawsze całe lato i wszystkie święta. A w poznańskiej pracowni pozostałe dni i te codzienne są ważniejsze. I bardzo bym chciała, żeby pani zobaczyła Strych na Wildzie, bo to jest zupełnie takie kultowe miejsce. Zawsze mówiłam, proszę
tam się
bardzo.
Spotykaliście państwo z przyjaciółmi, tak, z tego, co wiem.
Że jestem tam zamknięta trochę w wieży, bo bardzo lubiłam tam swoją samotność. Ale to nie samotność, tylko taka oddzielność. Po prostu jestem oddzielna, tak to nazwę w cudzysłowie, od innych artystów. Trochę pod prąd wszystko zawsze. Proszę bardzo. Tam przechodzimy. No i Wildę kocham, nie tylko ze względu na Strych i miejsce do pracy. Kiedyś to była największa może taka pracownia jasna, oświetlona z góry wśród moich kolegów, znajomych i profesorów w Poznaniu. No i jesteśmy tam z Maciejem od początku. On mi towarzyszy, więc trudno powiedzieć, z której strony są wpływy. Czy z jego, czy z mojej.
Spotkaliście się państwo na studiach?
Nie, spotkaliśmy się w stanie gminnym, ale no, zasłony na to spuśćmy, bo tyle lat minęło, że chyba teraz już bym chciała mówić, że całkiem niedawno. Że całkiem niedawno się spotkaliśmy i chyba właśnie gdzieś na tej Wildzie albo w okolicy. Jest też tam rynek, który bardzo kocham, z kościołem Maryi Królowej i z Marcinem Węcławskim i to jest taki ster mocny. Bardzo proszę tutaj. Proszę bardzo. Tam na podłodze leży w przygotowaniu wystawa następna, a w pracowni tam leży następna. I ta jeszcze następna będzie ciekawsza, bo będzie z tej wsi włoskiej i tam jest 140 pastelek.
Na ścianach jest wystawa stała.
Na ścianach tak, to piety, bo jeden rozdział mojego życia to są piety. Drugi rozdział to są tancerze i balet i tutaj może nie widać w zarysie, to są te obrazy. Tam w narożniku są prace Marcina Cyrulskiego, ta ładna martwa natura i pod spodem pastela. To jest mój stary rysunek. A tam na podłodze, ja się przymierzyłam, mogę pani pokazać, świerczki. Jak rysowałam wczoraj, pokazałam takim młodym architektom tutaj zaprzyjaźnionym i dlatego są rozłożone. I tu proszę tam...
To jest to, o czym pani mówiła, że teraz natura z bliska.
Ale to są maleństwa, ale wtedy nam grabiały ręce. No więc takie maleństwa tu. I tego jest kilkadziesiąt sztuk. Mamy tutaj razem z Marcinem.
Byłem świadkiem tworzenia tych prac. Tak krążyłem wokół tych prac, spoglądając na góry Morskie Oka i stawy, w Dolinie Pięciu Stawów. No i pisałem wiersze. I taki mam tomik, który nazwałem recytacjami tatrzańskimi.
Tak. Już nie w przygotowaniu.
Jest gotowy, w zasadzie mam.
Następny będzie chyba z tej toskańskiej wsi.
Tak, też mam taki.
W ogóle on się przyczepia do wszystkich moich tematów. Od razu to jest płodne takie. Na przykład ja jestem zakochana w malarzu Piero della Francesca.
Ale platonicznie.
Ale platonicznie. No jego malatestę. Zygmondo malatestę. Po prostu interpretuję jego obrazy na ten temat. Jest to podobne, ten rysunek, który tu wisi. I tutaj Maciej mi się najbardziej chyba w tego Piera wpisuje raz po raz.
Nawet zapisałem to chyba w jakiejś ekfrazie.
Suknia, która zostanie w tym muzeum. Jak to będzie muzeum, to ta suknia infantki, bo to jest moja suknia infantki, bo infantki jeszcze bardzo lubię Velázqueza. I to jest taka szeroka. Proszę zobaczyć, bo to jest dzieło sztuki, bo znam taką panią, która potrafi z takiej rzeczy zrobić dzieło sztuki, panią Izę Krawcową. I ona zrobiła tą suknię. I ona mi zrobiła tą suknię w czerwcu, jak otrzymywałam nagrodę tą arcybiskupią. Piotra i Pawła, Filharmonia dostała i ja, więc bardzo się cieszę.
Wiem, że dobre towarzystwo było tak.
Dlatego jest suknia infantki z granatowej tafty. Pozwoliłam sobie na taki
wybryk
w związku ze sztuką.
Nagroda arcybiskupa została przyznana Grażynie Strykowskiej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej. Marcin Cyrulski mówił w laudacji. Kreska pobrzmiewa dla nas czymś, co wiąże się z kresem i z granicą. Kreska w twórczości Grażyny Strykowskiej jest niezmiernie istotna, począwszy od pisma, od kaligrafii, czyli owej sztuki pięknego pisania, poprzez rysunek aż do malarstwa. Ta kreska przywodzi mi na myśl małą grecką literę eta. Jest bowiem w niej jakaś dostojność, jest w niej ruch i gest. Taki ruch i gest, który odnaleźć można w twórczości Grażyny Strykowskiej, nie tylko w rysunku i malarstwie, ale również w witrażach. W oknie witrażowym kreska staje się granicą, barierą dla światła. Kreska wyznacza w nim kontur postaci i jej gest. Kreska Grażyny Strykowskiej jest jedyna i niepowtarzalna, zawsze posłuszna artyście. Czasem tak cienka, ledwie widoczna jak nić pajęcza, czasem mocna i pewna. Patrzę przez okno na winorośl, która pnie się po balkonie stęszewskiego domu Grażyny Strykowskiej. Przez liście przedostają się ostre promienie słońca, a gałęzie, jak linie, wyznaczają granice dla światła. Prace Grażyny Strykowskiej wzbogaciły tomiki wierszy jej męża, które wydał Roman Bąk w bibliotece Telgte. Order Ostu, w gruncie rzeczy, po upadku zimy.
Okręcik, który był na orderze Ostu, który ja skonstruowałam z moim synkiem, jak był malutki, jest sfotografowany, bo to jest prawdziwy okręcik na tym pierwszym tomie. On istnieje, on tam gdzieś w pokoju każe.
Już ma walor zabytkowy niemalże.
Zrobiliśmy z tego, co znaleźliśmy na brzegu morza. Z Marysią robiłam inne rzeczy, bo ona też była poetką. Ona wydaje jeden tomik. Przepraszam, nie ma to porządku, ale to jest bagan twórczy. Łacina. Wszędzie łacina. Wszędzie łacina po prostu. Gdzie nie sięgniesz?
Się teraz mi wstyd, że się tak kiepsko uczyłem tej łaciny.
Proszę bardzo. To jest tableau ojca Macieja, który kończył UJ i on był wirusologiem. Sprowadził pierwszy mikroskop elektronowy do Polski. Był na takim rockefellerowskim stypendium w Stanach, w takich czasach bardzo trudnych. Już nie żyje dawno. Bardzo sobie ceniłam tą postać. Był przewodnikiem tatrzańskim, barwna postać. Był tłumaczem przysięgłym z kilku języków, też bardzo takim poliglotą był, można powiedzieć. Przemiły człowiek. Część tej przemiłości na Macieja właśnie spłynęła, bardzo jest podobny do ojca.
Był absolwentem Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1948 roku skończył studia.
Tadeusz Bolesław Grela. Tam jest takie małe muzeum. Panią zaprowadzę i tam są jego zdjęcia. Proszę bardzo, macie w gabinecie. Ja je urządziłam. On się nie zdecydował. A teraz drugą gablotkę już mamy do zapełnienia. Tu właśnie jest taka mała gablotka. I tutaj, tam jest ojciec. Tam jest ojciec. Gdzieś tutaj
jest. Tu też jest przy mikroskopie elektronowym.
Tu jest właśnie przy tym mikroskopie. Są różne stare instrumenty. Teraz nazbieraliśmy więcej obiektów. Tu na naszej ulicy mieszka. To jest w ogóle ciekawe z tymi małymi miasteczkami, bo tu mamy po sąsiedzku profesora Alfreda Majewicza, który jest językoznawcą, napisał klasyfikację języków świata, jest sinologiem, jest takim znanym japonistą, język Ainów. No w ogóle cała ziemia, jak gdzieś tam w Irlandii, czy u Achajów, nie wiedzą, to, czy u Ainów, to go proszą o porady i on tutaj taki instytut właściwie stworzył. Miał pożar, spłonęło mu 20 tysięcy woluminów, a reszta została. Tylko 20 tysięcy mu spłonęło. To jest jedna z najbogatszych bibliotek tu zaraz obok. No i on przyniósł mi z odzysku, mikroskop po mojej babci, jeszcze parę rzeczy, także druga gablota się tutaj tych takich lekarskich szykuje.
Tu mamy, że kalendarz lekarski 1934. To pamiątka po cioci Wirpserowej, lekarce.
Lekarz tropikalny i
wszystkiego.
I tutaj jakie piękne. O, jeszcze jedna rzecz. Ja oprócz tej propedeutyki filozofii, oprócz tego, że rzeczywiste, prawdziwe wykłady z filozofii i tej greki, łaciny, to jeszcze ich uczę kaligrafii. I czytać ze zrozumieniem i pisać, bo młodzież nie czyta ze zrozumieniem, nie czytają w ogóle głośno, nie czytają
tylko
papierowo. No i kaligrafii, bo proszę zobaczyć, to są codzienne zapiski lekarza sprzed iluży lat. Proszę zobaczyć, jakie to jest pismo.
Tak, to są receptury ciotki Wirpserowej.
To po prostu szkoda słów.
Ludzie się uczyli kaligrafii, bo moja babcia tak przepięknie pisała.
A ja piszę, że tak powiem, mniej więcej tak jak tutaj. Ja tak piszę i tutaj ta doktor. No. Także myślę, że to on.
Tak, nie miała problemu z odczytaniem tego.
Tak, tak. No, potem to się pogorszyło z uwagi na brak nauki pięknego pisania. No to przestaliśmy lekarze pisać czytelne recepty.
Tak, patrzę na zdjęcie pana ojca, panie doktorze, i no, sylwetkę ma pan zbliżoną. Ojciec był szczupły, prawda?
Tak, ale
pod wąsem.
Ja poznałam mojego męża też z brodą, ale prosiłam, żeby się odsłonił.
Jak ojciec zareagował na wybór pana studiów?
No, wydaje mi się, że pozytywnie. Ja w ostatniej chwili się zdecydowałem na studia medyczne, szczerze mówiąc.
Poszedłby się literaturą.
Myślałem o archeologii, o historii, polonistyce, o różnych, nawet myślałem o szkole może aktorskiej, a potem nagle jakoś w ostatniej klasie liceum zdecydowałem się zdawać egzaminy na Akademię Medyczną, a że zdałem bez problemów od razu, bez znajomości żadnych, bez...
Pamiętam państwo Pileccy, którzy mieszkali obok ciebie, sąsiedzi Macieja, bo to taki blok instytutu. Pan Pilecki siedział z wyrokiem śmierci we Wronkach po wojnie. Już dawno nie żyje. Szlachetna rodzina, zresztą przyjaźnimy się z dziećmi. Rodzina architektów, jeśli chodzi o te młodsze pokolenia. Pani Pilecka jeszcze też już nie żyje. Ona mi mówiła, no wiesz Maciej, jak był mały, wszyscy na podwórku, tam ta piłka. Ja do niego mówię, Maciej, dlaczego ty nie jesteś z dzieciakami na podwórku? No takie zabawy mnie nie interesują. I siedział w encyklopedii, czytając tą encyklopedię, mając 6 lat, tak? Powszechną.
To nie, była, to 7, 8.
No dobrze, nie, dobrze. Pani Pilecka mówiła, że byłeś malutki i potrafiłeś czytać.
To był niski.
I po prostu bez przerwy siedział w tej encyklopedii.
W 1960 roku taka mała encyklopedia PWN-u się pojawiła. No to w zasadzie na niej nauczyłem się czytać.
Jak się opowiada o rodzinach różnych zaprzyjaźnionych i co pewien czas
pada właśnie słowo Wronki, czasami Rawicz, to sobie myślę o naszej historii, jak boleśnie nas doświadczano, prawda, po wojnie. Wojna, ale i po wojnie.
Tak, to po wojnie było jakby bardziej tragiczne, bo to się działo, no, wojna domowa, nie? Taka walka bratobójcza, nie? Polak przeciwko Polakowi, nie? To, bo to jest zdecydowanie gorsze niż taki wróg obcoplemienny.
Ja nagrywałam we Wronkach reportaże. Jeszcze żyli niektórzy z tych zatrzymanych i do nich docierałam. No to wstrząsające to było.
Był żołnierzem AK. Też, a dziadek był legionistą Piłsudskiego w pierwszej brygadzie.
Rozmawialiśmy o sztuce leczenia. Leczenia małych pacjentów. Jakie to jest wyzwanie?
Nie, to jest w zasadzie przyjemne. Po prostu leczenie dzieci jest bardzo wdzięczną sprawą, ale lubię leczyć nie tylko dzieci. Miałem w swojej takiej medycznej historii pacjentkę wspaniałą, pogodną, panią w wieku powyżej 100 lat, sporo powyżej 100 lat, panią Gertrudę. Dopadła ją jakaś infekcja, która miała zakończyć jej żywot, ale nie zakończyła, dożyła 107, ale miała życzenie na tej wizycie, że chciałaby zatańczyć. No to ja mówię, no to zatańczymy i zatańczyliśmy. Do 107 lat dożyła. No,
po tej rozmowie to może być długa kolejka przed drzwiami.
Wiersz powstał na izbie przyjęć. Chyba teścia tam zawieźliśmy z jakąś poważną chorobą. I to jest tak brzmi. Można uczestniczyć w święcie. Można uczestniczyć w święcie tu w komorze celnej na nieczytelnej granicy elektrokardiogramów. Wybór szlaków bogaty. Najszybszy, krwisto-czerwony, niezawodnie prowadzi ku śmierci. Ale i na zielonym wszystko może się zdarzyć. Najwspanialszy jest szlak niebieski. Wymaga cierpliwości. To szlak pielgrzymów samotnych. Szlak oranżowy, szlak lamów, młynków modlitewnych, cytrusowych gajów. Szlak żółty. Wiemy, że nikt nas nie dogoni w zjednoczeniu z piaskiem pustyń. Na garbach wielbłądów mkniemy z prędkością światła nie w kierunku ziemi, w stronę nowego stylu. Jeszcze nie dokonaliśmy wyboru.
Może ogród obejrzymy później, bo herbata wystygnie. Ja poprosiłam pana Marcina, żeby nam zrobił i go opuściliśmy. Może wrócimy do herbaty, a potem wrócimy do... Bo ogród jest bardzo duży, tam nie też końca, tam gdzie te drzewa.
Prawie jak domownik Marcin Cyrulski.
Co pan myśli o gospodarzach? Siedzimy wspólnie przy stole, nie powinnam zadawać takiego pytania. Ale zdaje się, że jest pan bardzo zaprzyjaźniony z tym domem.
Tak, jestem bardzo zaprzyjaźniony z tym domem. Gospodarze są wspaniali i zawsze mnie goszczą. Czy tutaj w Stęszewie, czy w pracowni na Wildzie.
I rozmawiacie państwo najczęściej o?
O sztuce, o kościele albo o łacinie. O łacinie i o Grece, bo my się spotykamy na Grece w soboty. Od tego się zaczęło w ogóle. Greka odbywa się w Poznaniu, lekcje greki, a tu w Stęszewie, zaraz to było kiedy w maju, w zeszłym roku, jakoś tak po pandemii, jak była taka przerwa, to wróciliśmy i tutaj były pierwsze lekcje w Stęszewie, a później wróciliśmy na Wildę, do greki, do nauki.
Pan jest wykształcenia filologiem klasycznym, tak?
Tak.
To studiował pan w Poznaniu?
Nie, ja studiowałem w Łodzi, jestem z Łodzi. Z Łodzi, a tutaj przyjeżdżam. No, kiedyś jeszcze historię skończyłem. Skończyłem historię, później poszedłem na filologię klasyczną, bo chciałem robić doktorat z historii, a życie się ułożyło inaczej. i zrobiłem doktorat z filologii klasycznej, bo mnie bardziej wciągnęła i zainteresowała niż historia.
Niezwykły temat, prawda?
No, doktorat to tak, bo pisałem o kardynale Bessarionie i jego pochwale Trapezuntu. Nie każdy wie, kto to jest, ani kardynał Bessarion, ani Trapezunt, ani gdzie ten Trapezunt. Bo tam w ogóle w 1204 roku powstało Cesarstwo Trapezuntu. To są tereny dzisiejszej Turcji nad Morzem Czarnym, niedaleko Gruzji dzisiejszej. I tam w 1204 roku powstało Cesarstwo Trapezuntu. Tam się urodził około, na początku powiedzmy XV wieku, bo to też nie wiadomo, niejaki Bessarion, który został później kardynałem kościoła katolickiego. Przyszedł na katolicyzm, otrzymał paliusz kardynalski. I osiadł na zachodzie. W Wenecji to on podarował swoją bibliotekę. Swoją bibliotekę podarował, a on osiadł koło Rzymu. I on napisał pochwałę miasta, w którym się urodził. I ja tę pochwałę tłumaczyłem i pisałem o tej myśli historiograficznej zawartej w tym dziele. To był mój doktorat.
Znaczy ludzie są...
Ludzie są niezmienni, tak, to już zauważył Tukidydes, że natura ludzka jest niezmienna i cały czas jest taka sama. Nie zmienia się, może się zmieniać coś dookoła nas, nie wiem, technika może się zmieniać, ale my pozostajemy tacy sami, mamy wciąż tę samą naturę. Tego też uczy nas klasyka i klasyczni pisarze.
Stare drzewa. Stare drzwi, tutaj...
To jest pracownia Lerda, tylko w niej jest, możemy zacząć. Troszeczkę jest bałaganu, bo przygotowujemy... Wszędzie są pianina. Na strychu w Poznaniu to jest takie rozłożone trochę, ale tutaj pan Marcin nam koncertuje czasami, bo tak jest wszechstronny.
I z nim swego też... czasu Małgorzata Różańska.
Tak, Małgorzata Różańska, w Boże Ciało. O trąbach, które uwielbiała, tutaj została z nami na cały dzień. Najpierw słuchaliśmy Kalas, jedząc tam obiad na balkonie, a potem nam koncertowała do wieczora tutaj na tym rozwalonym pianinie i bardzo chciała mnie nauczyć. Mówiła, że jak wnuka uczy, to mnie też nauczy, ale no, nie zdążyła.
Małgosia przyjechała kiedyś z Witkiem do Mosiny, no i siedliśmy i Małgosia właśnie w pewnym momencie podeszła do pianina, zaczęła grać, a Witek życzył sobie, zagraj Beethovena coś. I tak siedzieliśmy kilka godzin.
W ogóle się nie dziwię.
Trochę rozmawialiśmy, trochę milczeliśmy, trochę słuchaliśmy tej muzyki. No, oni tworzyli niezwykłą parę, niezwykłą.
No, tyle godzin to prawie jak na Parsifalu Wagnera, no to nie jest łatwo wytrzymać, nie? Ale nie, można, z muzyką jest zawsze łatwiej.
A ta znajomość z Witkiem, kiedy się zaczęła?
To była
moja znajomość, ale myślę, że uroda tego wszystkiego polega na tym, że jesteśmy wszyscy jakby z małych miasteczek. Prawda? I no Maciej też jest z Koźmina.
Ja z Koźmina. Tak.
Przepiękne miasteczko.
Starzała Witek z Mosiny i...
Ja z Mosiny.
Bardzo dawno. No powiedzmy bardzo dawno też zasłonę spuścimy, jak dawno temu, ale, no, ale... była to żywa bardzo znajomość. Ja jeszcze mieszkałam w Poznaniu na Rybakach wtedy przelotnie.
No i małe miasteczka mają też to właśnie, że się tak bardzo nie zmieniają. Sposób życia w małych miasteczkach jest stale taki sam. Sąsiedzi.
Archaiczny, tak.
Archaiczny. Witek, byłem w Mosinie.
Ach, to taki, tak, to i z Gosią, i z Witkiem, tak. A to byłem rzeczywiście w Mosinie, pewnie miałem jakąś wizytę domową, przypuszczam. Witek, byłem w Mosinie. Witek, byłem w Mosinie Muezzinie, na szczytach minaretów, przy kominach meczetów. Dziś maczetą upuściłem krwi wskazicielom, już nie wydadzą nikogo. Nie będą skomleć. Wyda cię Małgorzata światom, wszechświatom. Jestem świadom jej syrokomli. To taki zabawny, wiesz, taki gdzieś tam taki bardzo...
Ale też przyznacie Państwo, że Małgosia to też był niezwykły człowiek.
Nie, no to ja ją nazwałem rajskim ptakiem. To był rajski ptak.
Pierwszy tomik nosi tytuł Order Ostu i A propos powrotu do kultury greckiej, jesteśmy achajami z tobą. Taki jest wiersz.
Tak, to chętnie przeczytam, lubię to. Jesteśmy achajami z tobą. Jesteśmy achajami z tobą, Tadeuszu. Ryba, o którą pytasz, płynie szyjną tętnicą do Morza Egejskiego. Błękitne meduzy wyrzucone na brzeg z wiersza Pounda śmierdzą i gniją. No tu nawiązuję jeszcze do Pounda, nie? Do tego wielkiego poety języka angielskiego, a jednocześnie wielkiego admiratora Włoch. Monte Cantos napisał takie świetne wiersze. Też bardzo erudycyjna poezja.
A Tadeusz, który się pojawia w tym wierszu, to chodzi o Tadeusza Żukowskiego.
Tak, bo to znaczy no, Tadeusz jest osobą bardzo ważną w moim takim życiu literackim, bo on mnie zmusił, żebym ja wreszcie złożył ten pierwszy tom wierszy, bo tych wierszy przez lata nazbierało się sporo, no ale no, z racji mojej pracy, zawodu, tych tłumów chorych dzieci i dorosłych, no to mi się tak nie udawało, a on mnie tak, no nie wiem, może czasnął w stół, już nie pamiętam, ale w każdym razie zmusił mnie, pomógł mi zredagować to, ułożyć, no i wydałem ten pierwszy tom. A może ten przeczytam? On
jest dużo takich ciekawych. I ten na przykład
w gruncie rzeczy. Może ten...
Z Iłowca do Iły.
A, tak, z Iłowca
Wileńskiego.
To mogę przeczytać. Do Iły, on jest...
Ta Iła to jest, też no, powiązana jest, w szczególny sposób z Poznaniem.
Tak. Jest Iłowiec tu blisko, taka stacja kolejowa i jakiegoś czasu chyba musiałem Marysię dowieźć chyba na tą stację, żeby na coś zdążyła do Poznania. No i ten Iłowiec z tą Iłą się od razu skojarzył. No i taki wiersz powstał. Wtedy to musiało być. Z Iłowca do Iły Wileńskiej droga. Z Iłowca do Iły Wileńskiej droga kręta przez chore bliźnięta, przez ich świeżo poczęty gwiazdozbiór. Na jaskółeczek pętlach zawisło całe powietrze. Porobaczywe owoce sięgają gałęzie czerwca. Rozpad liczb pierwszych, ułomki urojonych oczekują w kolejce na rozwiązanie danego słowa. Patrzysz prosto w oczy Kazimiero, moje oczy. Haiku jaskółki.
Wielka poetka.
Wielka poetka, ale wielka patriotka. Przecież to jakby nie była sekretarka Piłsudskiego, no i wyśmienicie wyedukowana. Niedawno odwiedziliśmy muzeum w Rogalinie i spotkaliśmy się z Kazimierą Iłakowiczówną, ponieważ ona napisała wiersz o Rogalinie.
Tak,
chciałem go sobie sfotografować, ale mi nie pozwolili. Bo był w ksero takim większym formacie, chciałem podejść, ale pani strażniczka zabroniła dostępu do wiersza Iłakowiczówny.
A ci Maurysi?
A, Maurysi, a. Nie byliśmy w Nowej Zelandii.
No właśnie, tak pomyślałam, ale... byliście państwo.
Nie, ale mamy przyjaciół w Australii, w Brisbane, zresztą tam gdzieś oni są umieszczeni też w wierszach. Oni bardzo często odwiedzają Nową Zelandię, jeżdżą tam na narty. Nas ustawicznie zapraszają do odwiedzenia Australii, ale ciągle nie możemy się zdecydować. No więc... Pewnego razu przysłali mi zdjęcia z tej Nowej Zelandii, no i powstał taki wiersz. Wśród Maorysów znalazłem się przypadkiem. Wśród Maorysów znalazłem się przypadkiem. Z trudem czytam żywe pergaminy ludzkiej skóry. Dziwię się, ale udaję, że mnie nic nie dziwi w spoconych poematach tuszu. Zmarłe matki przechodzą ulicę i ze wstydem obsiadają ławki jak eumenidy, gołębice parku. Dzień gniewu gaśnie, w dziele nocy brulionie gwiazd.
Nowa Zelandia, piękne miejsce.
No, słyszałem, niezwykłe. No,
wszystkie pamiętam, strefy klimatyczne ma właściwie.
Pamiętam Nową Zelandię z filmu Jane Campion, Fortepian.
Moja córka kupiła mi kiedyś na Dzień Matki wiele lat temu, jak była premiera Jane Campion, Jaśniejsza od gwiazd. Jej drugi film, który całkowicie mi zrekompensował to, czego mi brakowało w Fortepianie. Nie wiedziałam, że na ten film idę, bo to była tajemnica. Dostałam bilet, że się tam z kimś spotkam ze świętej pamięci Izą Lasik, historykiem sztuki, jedynym historykiem sztuki, który miał smak. I usiadłyśmy tam i myślałam, że tak będziemy rozmawiać. I na bezdechu przez cały film przetrwałam. Potem ten film proponowałam jako jedną z lektur, jako konieczność dla swoich tam uczniów czy studentów. On jest o Kitsie, Johnny Kitsie, poświęcony mu. I pojechaliśmy parę miesięcy później, bo to pojechaliśmy na Boże Narodzenie, pojechaliśmy do Rzymu specjalnie na jego grób. Kwitły fiołki w grudniu na grobie Kitsa.
Poezja ziemi nie ma końca, pisał romantyczny poeta John Keats.
A w tym roku, po paru latach, znowu trafiliśmy do Café Greco, bo było puste z powodu pewnie
pandemii.
Łatwo dostępne i byliśmy tam w moje imieniny z twoimi wierszami, wypić jedną kawę i z Marcinem Cyrulskim. To jest taką klasyczne spotkanie, sobie zrobiliśmy samą południe.
To dla nas pobyt w ubiegłym roku, byliśmy 3 tygodnie we Włoszech, no w zasadzie to było wstrząsające. Florencja pusta, Rzym pusty. Idziemy do bazyliki, a w tej bazylice jestem ja, Grażyna, Marcin Cyrulski i może jakaś zakonnica, nie? No po prostu pusty Rzym. Takie piękne zdjęcie zrobiłem żonie na schodach hiszpańskich, jak modelka. Ale jedyna. Nikogo więcej na tych schodach hiszpańskich nie było.
Tutaj też jesteśmy jak w Café Greco. No, Państwa w ogrodzie.
Tak, pod tym namiotem. A, może przeczytam wiersz Koźmiński, bo przecież ja z tego Koźmina się rodzę. W kotlinie rąk niosę Koźmin skarb rodowy Rogowiczu. Jego iluzje z kości roślin błotnych, z pamięci ciemnej jak ognik, z litości samopowracającą na ziemię. Troszczę się o spiętrzony pływ orli, o końcowy wynik miasta w śmiertelnym turnieju 4 skoczni. Wieży Fary, wieży Zboru, wieży Ciśnień, wieży Syjonu, obsypanych konfetti chaosu. Tu, na rynku zielonym, z wyroku królowej, mój Grześkowiak odcina Marii Stuart życie, kurze, żeby być mogła przeżyciem rosołu. Tak, była kiedyś jeszcze za mojego dzieciństwa, była burznica, dlatego te 4 skocznie to jest właśnie Fara, burznica, zbór ewangelicki i wieża Ciśni. Także to są wszystko takie topogramy, można powiedzieć, koźmińskie.
Autorytety. Książka, która leży pod ręką.
Sztuka w kulturze. Profesor Henryk Kiereś. Dla zainteresowanych sztuką i kulturą jest to taki skrót, narzędzie filozoficzne do tego, żeby umieć analizować dzieło sztuki. To dzieło sztuki, dzieło kultury. Co jest kulturowe, a co jest kulturotwórcze, bo to jest duża różnica. I żeby umieć rozróżnić jak pod pozorem pewnych znaków albo słów nawet schowane są różne znaczenia, jak to jest wypaczone dzisiaj. No bardzo, bardzo wydaje mi się przejrzyście mówi, właściwie zapowiada, to już ta lektura już ma wiele lat, ale on zapowiada to wszystko, co dzieje się dzisiaj w tych antysztukach, w antykulturze.
Lektury.
Na czas pandemii ja miałam 3 lektury dla swoich uczniów i studentów. To była Karolina Landskrońska, jej wykłady o sztuce i Czapskiego. A łączyło te postaci to, że Landskrońska w Ravensbrück, tym więźniarką skazanym na śmierć, przecież w okresie uciemiężenia wielkiego, ona im głosiła wykład o sztuce i ona ją o to prosiła, żeby kontynuowała, chociaż wiedziały, że ich dni są policzone, ale w tym widziały jakąś jasność, że się uczą patrzeć na piękno i że kiedyś może jeszcze to będzie możliwe. Czapski natomiast z literatury francuskiej, z literatury w ogóle w Kozielsku ogłosił wykłady w obozie, też dla ludzi, którzy niekoniecznie przeżywali ten Kozielsk. I wydawało mi się, że na czas tej choroby, kiedy o niczym innym ludzie nie myślą, poddali się temu powietrzu morowemu, to należy właśnie jeszcze szerzej, jeszcze mocniej się zajmować tym, co jest piękne, dobre i pożyteczne.
I jeszcze jeden autor z listy lektur.
Zygmunt Kubiak, ten trzeci. No wszystkie tomy o Grekach i Rzymianach, dlatego że on jako mały chłopiec w czasie okupacji siedział w swoim warszawskim mieszkaniu na Woli i ponieważ przez okno musiał obserwować te patrole niemieckie i że się zdarza, że są ludzie prowadzeni na śmierć, to on się odgrodził w ten sposób, że zaczął się uczyć historii sztuki Grecji. I proszę, jak zaowocowało po wojnie. Więc te trzy postaci w najcięższych warunkach sięgały po to, co jest niemożliwe, po to, co jest jasne. I to zaowocowało wszędzie. I u Lanckorońskiej, i u Czapskiego, który chciał potem stworzyć przecież instytut, akademię dla tej emigracji, która została pozbawiona no, prawdziwego wykształcenia. Nie udało mu się do końca Czapskiemu przecież.
W kraju też bywało różnie.
Dokument sporządzony w Moskwie w NKWD 2 czerwca 1947 roku przetłumaczono Bolesławowi Bierutowi, komunistycznemu prezydentowi PRL. Ten dokument na język polski. Punkt 35 odnoszący się do edukacji narodu i społeczeństwa polskiego. W szkolnictwie podstawowym, zawodowym, a w szczególności w szkołach średnich i wyższych, doprowadzić do usunięcia nauczycieli cieszących się powszechnym autorytetem i uznaniem. Na ich miejsce wprowadzić ludzi mianowanych. Doprowadzić do zerwania korelacji między przedmiotami, do ograniczenia wydawania materiałów źródłowych, do usunięcia ze szkół średnich łaciny, greki, filozofii ogólnej, logiki i genetyki. W historii nie można podawać, co który władca chciał zrobić lub zrobił dla kraju. Trzeba natomiast ukazywać tyranię królów oraz walki uciemiężonego ludu. W szkolnictwie zawodowym doprowadzić do wąskich specjalizacji. No, myślę, że coś takiego miało rzeczywiście miejsce.
Czy można odrobić straty? Grażyna Strykowska, Maciej Grela i filolog klasyczny Marcin Cyrulski, który uczy chętnych greki i łaciny, robią co w ich mocy. Miło było mi spędzić z nimi czas i z koszem pełnym śliwek, jabłek, jeżyn, winogron opuszczałam ten gościnny, przepełniony sztuką dom i ogród, bo jak wiadomo, kultura to uprawa. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher.